Trochę Wam poopowiadam dzisiaj o sztucznej inteligencji i o tym, jak system przed nią się broni. Tak zresztą jak przed pracą zdalną. Jakie to jest wszystko czytelne, kiedy się patrzy na to z boku i można analizować z dystansu, nie poddając się PR-owi kupowanemu przez wielkie korporacje i rządy, który znowu chce nas przekonać, że coś, co dla nas jest świetne, ma być wielkim zagrożeniem, a wszystko to po to, żebyśmy w tych trybikach chodzili grzecznie i w żaden sposób nie uzależniali się od systemu i zapieprzali cały czas, żeby on miał się dobrze i ludzie, którzy stoją na jego szczycie, mieli się jeszcze lepiej, byli zarobasami, a my biedakami, którzy będziemy ciągle ten system pompować. Na szczęście coraz więcej narzędzi, rozwój technologii i świadomości pozwala tym, którzy chcą, nie łykać tej ściemy. Zaraz Wam trochę o tym opowiem, ale też co u mnie, bo wiem, nie odzywałem się dawno, już przyzwyczailiście się, że gdy jestem w Polsce, to nagrywam mniej, bo jakoś te moje skrzydła tutaj są takie podwinięte mimo wszystko z jednej strony, z drugiej mam tyle spotkań z ludźmi, które sobie cenię i często wylogowuję się na offline i zapominam o tym bieżącym kontakcie internetowym i dobrze i tego też Wam życzę. A również tak dużo się dzieje w świecie, o którym Wam opowiadam zwykle, i technologii, i szeroko rozumianej popkultury, z nią związanej. Politykę staram się zostawiać na boku mimo wszystko. Radek nie mówi dzisiaj o polityce. Będę się starać. Że mam wrażenie coraz częściej, że nie ma sensu opowiadać o czymś, szczególnie z bieżących jakichś technologicznych nowinek, bo właściwie ten podcast może się stać już po kilku dniach nieaktualny, a ponieważ wiem, że wielu z Was słucha po jakimś czasie, wracacie nawet do odcinków sprzed kilku miesięcy, to zastanawiam się, jak opowiadać o rzeczy, które mogą być dla Was ciekawe, by były też no mimo wszystko ponadczasowe. I czy coś takiego istnieje teraz w ogóle przy tym napędzie technologii? Ponadczasowy byt, nieśmiertelność cyfrowa, to na pewno, i praca nad nią pochłania mi teraz bardzo dużo czasu. Stali słuchacze mojego podcastu wiedzą, że kilka razy już opowiadałem o moich planach związanych z cyfrową nieśmiertelnością w swoje urodziny. Nagrałem taki odcinek, polecam go, chcę być nieśmiertelny. Ale gdy zaczynałem o tym wspominać, nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak szybko technologia przybliży możliwość zrealizowania tej mojej wizji, która niektórym wydawała się szalona, a teraz już jest bardzo namacalna. Prowadzę intensywne prace i spotkania w tej sprawie. Projekt zaczyna nabierać kolorów. Nie mogę Wam niestety opowiadać o nim szczegółowo, ale w skrócie chodzi o to, byśmy mogli zapewnić sobie cyfrową nieśmiertelność. Taka, która spowoduje, że oprócz wiary w rzeczy nadprzyrodzone, będziemy mogli mieć wiarę w to, że ten świat technologiczny pomoże nam w jakiejś formie pozostać nieśmiertelnymi. Czy dla nas, czy dla naszych bliskich. Ale to jest temat na dłuższe dywagacje i wyjaśnienia. Tłumaczę się trochę z tego, że pochłania mi ten projekt bardzo dużo czasu, tak jak oczywiście mój festiwal Best Stream Awards, którego zakończył się kolejny etap, edycja audiobooków i podcastów. Wspaniała, ponad 300 nominowanych, 96 statuetek rozdawanych w różny sposób. Zaskakiwaliśmy laureatów. Jan Borysewicz odebrał podczas koncertu Lady Punk w Mrągowie, gdzie z telebimu nagle zaskoczył go Marcin Prokop, mówiąc, że obaj dostali statuetkę za autobiografię Jana Borysewicza. Maciek Sztur i Jantek Pawlicki mieli najpiękniejszą niespodziankę, bo statuetki naszego festiwalu wręczyły im ich małżonki w Krakowie. Nagle po obiedzie Karolinę Gorczycę zaskoczyliśmy w ogródku u koleżanek, które spiskowały razem z nami. Szymon Majewski i Anna Kołaczkowska zostali wyciągnięci nagle ze swojego domu, gdzie zresztą nagrywali podcast i tak dalej. Dużo fajnych sytuacji, wzruszeń, emocji, laureatów i nominowanych No a ja już zaczynam pracę nad wizją edycji poświęconej streamingowi wideo, która wydarzy się w tym roku, ale to będę Wam opowiadać, jak już będzie bliżej tych wydarzeń. W każdym razie bez Stream Awards moje oczko w głowie ma się dobrze i coraz lepiej. I pewnie dlatego mam też siły i energię kreatywną do pracy nad kolejnymi projektami, takimi jak cyfrowa nieśmiertelność i jeszcze dwoma związanymi również z technologią i z AI, ale wszystkie one sprowadzają się do tego, że mimo, że o ich bycie i rozwoju decydować będą najnowsze osiągnięcia technologii, to jednak te projekty są bardzo silnie związane z czynnikiem ludzkim, z emocjami, z miłością, przyjaźnią, potrzebą bliskości drugiego człowieka. Gdzieś staram się łączyć te światy, bo tak oględnie mówiąc, trzy te główne moje projekty teraz uzależnione są nie tylko od tego, jak będzie się rozwijać technologia, ale o ich sukcesie i o tym, czy będą przydatne dla użytkowników i dla jakich, zdecyduje to, jak silne relacje w świecie tym realnym zbudowały osoby, które będą zainteresowane korzystaniem z tych technologii i aplikacji. Wszystkie je łączy to, że cudownie będzie mieć możliwość z nich korzystać, pod warunkiem, że będzie dla kogo. I to mnie cieszy, bo mnie przerażają trochę te technologiczne wynalazki, aplikacje, projekty, które zmierzają do tego, by człowieka całkowicie odciągnąć od realu, wciągnąć go w ten wirtualny świat. Ja teraz analizuję na potrzeby swoich projektów taką aplikację Replika, którą stworzyła kobieta w Stanach, by mieć no takiego awatara swojego nieżyjącego przyjaciela, a poszło to potem w zupełnie innym kierunku i aplikacja ma 12 milionów użytkowników, którzy rozmawiają ze swoimi przyjaciółmi, w cudzysłowie, sieciowymi, czyli stworzonymi przez nich samych awatarami. I nie dość, że to odciąga całkowicie od realnego świata, te awatary uzależniają, to w dodatku źle doradzają, zaczynają flirtować, romansować, popychać do samobójstwa, czasami okropieństwa się dzieją z nimi. Ale to oczywiście jak w normalnym życiu, no, zdarza się lepiej i gorzej, tylko tutaj to wszystko zmierza do pełnego uzależnienia od bycia cały czas w sieci. A ja przy tych swoich projektach myślę o tym, jak korzystać z technologii, żeby wspomagały rozwijanie relacji w realu, ale też dopingowały nas do tego, jakkolwiek górnolotnie by to zabrzmiało, żebyśmy byli ciekawymi, dobrymi, kreatywnymi ludźmi, tak, by nasi bliscy, przyjaciele, partnerzy biznesowi chcieli mieć z nami kontakt. Potrzebowali nas nawet wtedy, gdy nie możemy być obecni ciałem i duchem. I bez tego nie byłoby powodzenia technologii, nad którymi pracuję. No podam Wam to na przykładzie, taki może uchylę trochę rąbka tajemnicy, bo tak słucham sam siebie i zdaję sobie sprawę, że trochę Wam opowiadam za oględnie, ale pracuję nad takim projektem, który miałby spowodować, że dzieci będą mogły słuchać dowolnej bajki, audiobooka, czegokolwiek głosem swoich rodziców, nawet gdy ich nie będzie w domu i w pobliżu. I co jest dla mnie w tym najważniejsze? To, że ta technologia będzie wspomagać rodziców, którzy zbudowali na tyle silną, dobrą i piękną relację ze swoimi dziećmi, że one będą chciały słuchać ich, nawet gdy ich nie ma. A w wielu przypadkach, jak wiemy, jest tak, że dzieciaki niestety nie czują potrzeby kontaktu z rodzicami i nie chcą ich słuchać, nawet gdy oni są w pobliżu. To samo się tyczy par, małżeństw, kochanków i tak dalej. Mnie kręcą te technologie, które są połączeniem realu i nie zastępują tych kontaktów, tylko są wspomagaczem dla tych, którzy są tak głodni tych realnych, że gdy nie mają ich możliwości, to chcą zastąpić je fajnymi protezami, choć to nie najlepsze słowo, takich relacji i kontaktów wirtualnymi. Tak jak chociażby coraz fajniejsze aplikacje i gadżety erotyczne umożliwiające fajną zabawę na odległość, ale tu znowu jest to samo. Najfajniej, kiedy one są pomiędzy osobami, które mają ze sobą jakieś relacje w realu i gdy nie mogą mieć tego kontaktu bezpośredniego, to korzystają z technologii. A nie kiedy ktoś zamyka się z dmuchaną lalą w pokoju albo zakłada gogle i bzyka się z awatarami, no bo to już jest kierunek, w którym jeżeli pójdzie większa część ludzkości, to wolę nie myśleć, jak to ma wyglądać w przyszłości. Więc wszystko, co na styku technologii i realu, wspierające to, nie odrywające nas od rzeczywistego życia, bardzo mnie kręci. Tak jak właśnie technologie AI umożliwiające, żebyśmy robili w krótszym czasie to, co wcześniej nam zajmowało go bardzo dużo, lub w ogóle pozwalały nam na robienie rzeczy, których po prostu wcześniej nie potrafiliśmy, tak jak projekty graficzne, obrazy, projekty dźwiękowe. No wszystko, co teraz z AI można robić tekstowo. To już z moich poprzednich odcinków wiecie, że właściwie wszystko opiera się teraz na tekście. Od rozmowy z czatem GPT, po zadawanie różnym aplikacjom poleceń, żeby wykonały dla nas projekt graficzny, filmowy, medyczny, jaki tylko sobie nie wyobrazimy. Odsyłam Was do moich wcześniejszych odcinków o AI. I nagle okazuje się, że systemowi zaczyna to już przeszkadzać. No bo co to jest, kiedy ludzie mogą nagle tyle zrobić sami? Kiedy tyle mogą się dowiedzieć sami, przeanalizować sami? Wali się wtedy cały system zrobiony tak, żebyśmy się najpierw całe życie uczyli, jak przetrwać w systemie, a potem zadłużyli się do końca życia i płacili wszędzie za cokolwiek, co potrzebujemy do życia zawodowego czy prywatnego. A nagle jest jakaś AI, która tyle może zrobić za nas, no to nie pasuje. I widać już ten czarny PR, który mówi, tak, to był chwilowy hype na AI, chat GPT kłamie, konfabuluje, AI tak naprawdę jest omylna, nigdy nie zrobi czegoś tak wspaniałego jak człowiek. No błagam, jak ja patrzę na obrazy niektóre artystów, szczególnie tych współczesnych, który tam naćpany gość na chlapie coś farbą na ekranie i towarzystwo na ekranie, przepraszam, freudowska pomyłka na płótnie i towarzystwo wzajemnej adoracji naćpane w Nowym Jorku podnieca się, a potem domy aukcyjne hajpują to, żeby sprzedać za miliony dolarów i to ma być niby piękne. A genialne dzieła sztucznej inteligencji, które oglądam na Midjourney i w wielu innych aplikacjach, mają być niby czymś gorszym, to ja tego nie kupuję, ale oczywiście rozumiem, jak broni się system, jak bronią się artyści, którzy uważali, że jeżeli jakikolwiek ich ruch pędzlem ma być warty miliony, to jest super, ale jak zwykły, w cudzysłowie, człowiek próbuje czegoś i ma mu się to udawać, to już jest niefajnie, bo przecież my jesteśmy artystyczną elitą i powinniśmy nikogo do niej nie dopuszczać. Tak jak elity informatyków, grafików, które są wszystkie rozpieprzane w tej chwili przez sztuczną inteligencję, która dała dostęp każdemu, kto chce nad czymkolwiek pracować, do każdego narzędzia. Słuchajcie, ja przygotowując teraz moje projekty, robię bardzo skomplikowane analizy technologiczne, medyczne, behawioralne. Pracuję nad zakresem badań EEG na przykład, mózgu. Żeby było jasne, to są rzeczy, o których ja wcześniej nie miałem bladego pojęcia. Teraz przy pomocy czatu GPT jestem w stanie dokonać tych wszystkich analiz i pod kątem potrzeby i możliwości wykorzystania w moich projektach. Jeśli chodzi o scenariusze, nad którymi pracuję, no to kiedyś ile ja się musiałem naoglądać filmów, odcinków, programów, które, umówmy się, często nie były dla mnie niczym przyjemnym, bo przecież nie zawsze udaje się tak, żeby robić programy, które sami byśmy też chcieli oglądać. Robię je dla widzów. A teraz ChatGPT analizuje za mnie te odcinki, przygotowuje mi streszczenia, wyciąga wnioski, które z elementów danego formatu telewizyjnego mogą mieć zastosowanie w tym, o czym myślę, które są jakimiś pułapkami, mieliznami. No coś niesamowitego. To się nie da określić tak ogólnie, o ile to zwiększa możliwości kreatywne, ile czasu się oszczędza, ale mogę powiedzieć na przykładzie jakichś scenariuszy, które pisałem wcześniej sam, a później z czatem GPT, że kilka procent czasu, który potrzebowałem wcześniej, zajmuje mi realizacja projektu. A co do obrony systemu, system się broni też przed pracą zdalną. Teraz wszędzie jest fala informacji, na którą możecie trafić, że praca zdalna się nie przyjęła, że nawet pracownicy Zooma, czyli tej słynnej aplikacji, która w pandemii stała się główną platformą komunikacji, przez chwilę wracają do biur i tak dalej, że produktywność wcale nie wzrosła, tylko spadła. I to jest oczywiście obrona systemu, który zorientował się, że gdy ludzie dostali możliwość pracy zdalnej, poczuli, co to znaczy żyć, mieć kontakty z bliskimi, ze znajomymi, żyć w swoim rytmie, no to nagle z niewolników korporacyjnych stali się wolnymi ludźmi. Było ciężko zmusić ich do przychodzenia do biur, do dostosowywania się do tej korpo kultury. No i to się systemowi nie podoba, no bo nie ma skąd brać tych niewolników. Oni mają za dużo czasu, mogą myśleć, mogą kontaktować się z ludźmi spoza swojej bańki, również w realu, a nie tylko w sieci. Olbrzymie korporacje, które mają miliardowe majątki zbudowane na wynajmie powierzchni biurowych, płacą firmom PR-owym za wypisywanie, że praca zdalna się nie sprawdziła, no bo przecież inaczej te wszystkie biura by były puste. Jestem ciekaw, jak się to skończy. Na razie korporacje zmuszają ludzi do powrotu, ale nie sądzę, by w dłuższej perspektywie się to utrzymało, bo przecież olbrzymia ilość ludzi, którzy w korpo pracowali, nie przechodząc na swoje, no bo wiedzieli, że nawet mając jakiś pomysł, no nie mają kasy, żeby wynająć informatyka do swojego projektu, grafika, marketingowca, a teraz, gdy wszystko to za nich mogą zrobić aplikacje, to łatwiej im będzie podejmować też decyzje o zmianie pracy, no i o zmianie miejsca zamieszkania, bo uwaga, w końcu, już lada moment, te symultaniczne tłumaczenia będą dostępne dla każdego w 1000 języków, to znaczy takie, że już nie tylko jak wcześniej, że mówiło się do telefonu czy do Skype'a, do innej aplikacji, ona po chwili w postaci napisów czy głosu lektora tłumaczyła na inny język, co mówimy, ale uwaga, teraz dzięki klonowi naszego głosu będziemy rozmawiać live i ja będę mówić po polsku, a Chińczyk z drugiej strony będzie mnie słyszał po chińsku i to moim głosem i to bez żadnego opóźnienia, w każdym razie bez takiego opóźnienia, które mógłby zarejestrować mózg i które mogłoby być uciążliwe w czasie rozmowy. Niesamowite jest to, co się dzieje, ale tak jak mówię, pamiętajcie, jeżeli te zabawki Was kręcą, to traktujcie je jako narzędzia, które mają Wam rzeczywiście ułatwiać życie prywatne, ułatwiać życie zawodowe, wpływać na Waszą kreatywność, a nie być tylko czymś, w co wpadacie, jak w czarną dziurę, jak ludzie, którzy siedzą na Midjourney na przykład i tworzą 1000 grafik przez 2 miesiące, jarając się, że wszystko można zrobić, a dopiero potem zastanawiają się, po co to robili. Less is more, pamiętajmy, mniej znaczy więcej i wszystko jest dobre, co nie powoduje, że tracimy kontakt ze światem realnym, który mnie tak wciągnął ostatnio, na szczęście, i z tego bardzo się cieszę, że jak słyszeliście, dawno nie nagrywałem, ale też znowu przekonałem się, że właściwie przekonałem się, to złe słowo, bo ja cały czas tak uważam, ale miałem wiele dowodów na potwierdzenie swojej tezy, że najważniejsi są ludzie, a nie nawet miejsca i okoliczności, i ja spędziłem czas z fantastycznymi ludźmi. O Poland Rocku to już Wam opowiadałem, jest osobny odcinek, chyba poprzedni. Zachęcam do posłuchania i każdego, żeby na Poland Rocku był chociaż raz w życiu, naprawdę. Ale później spędziłem wspaniały czas na Mazurach, na których to byłem pierwszy raz w życiu. Pewnie się teraz mówi w których, ale co to ma za znaczenie? Jakoś to znaczy pierwszy raz w życiu tak, żeby się trochę tam pobujać, bo ja gdzieś robiąc koncerty, programy, byłem i w Mrągowie, Mikołajkach, gdzieś przelotem, ale teraz spędziłem czas nad jeziorami, pływając łódką pierwszy raz w życiu elektryczną. Dziękuję Sylwia i Jacek za te wszystkie wspaniałe wrażenia. Coś niesamowitego, ile takich marzeń z mojej listy tego, co chciałem zrobić na Mazurach, udało mi się spełnić dzięki wspaniałym ludziom. I co ciekawe, poczułem się jak na wakacjach, na których takich prawdziwych jednak chyba nie byłem od dawna, choć większość mojego życia to wakacje, jakby się przyjrzeć z boku. Ktoś by pomyślał, tyle miesięcy w roku spędza nad morzem i oceanem. Ale tu był jakiś taki tydzień, w którym się czułem no totalnie jak na takich mazurskich wakacjach, tak jak je sobie wyobrażałem. Łódka, z drugim kolegą motorówka, siedzenie nad jeziorem, a co najważniejsze, w gronie wspaniałych ludzi, z którymi czas był jak w jakimś zupełnie innym wymiarze. Niesamowite, jaki przeżyliśmy czas, na kompletnym spontanie. My mieliśmy przyjechać do znajomych na jeden wieczór, a zostaliśmy na tydzień. Z jednej strony nie chcieli nas wypuścić, z drugiej strony to chyba bardziej my nie chcieliśmy wyjechać. Gdzieś tu się spotkaliśmy w pół drogi, bo tak nam było dobrze. Były koncerty do wczesnych godzin porannych, wspólne kąpiele w bani. Wszystko oparte na pięknych międzyludzkich relacjach. Bardzo rzadko dotykałem telefonu. Wtedy, co wspaniale, poznałem cudownych ludzi. Mam całą listę ulubionych nowych miejsc i rytuałów. I kolejne argumenty i doping za tym, żeby używać technologii do tego, by miał jak najwięcej czasu na wylogowywanie się na offline i przebywanie z fantastycznymi ludźmi. I tego Wam życzę, żebyście za każdym razem myśleli, czy dana technologia jest tą, która spowoduje, że będziecie mieli więcej czasu na realne życie. Jak się do tego dojdzie, to wtedy ten świat technologiczny i to, jak on się rozwija i w jakim tempie, wyda Wam się od razu bardziej przyjazny, mniej przerażający, bardziej oswojony, bo zrozumiecie, że co ja już wielokrotnie podkreślam, to jest tylko narzędzie, tak jak młotek, że można wykorzystać, żeby postukać w gwoździe i coś fajnego zbudować, a można kogoś pierdzielnąć w głowę i go zabić. Też jest tak ze sztuczną inteligencją, która oczywiście będzie przerażającym narzędziem teraz w świetle zbliżających się wyborów i temu, co się dzieje za naszą granicą, ale o tym już nie wspominam, zwłaszcza, że będąc blisko tej granicy i spędzając czas z ludźmi, którzy mają ten fantastyczny zaśpiew, który ja tak kocham, ten akcent z Polski północno-wschodniej. Słuchajcie, im bardziej ktoś zaciągał, to ja byłem przeszczęśliwy. Jakoś tak jest, że ci ludzie w tym zaśpiewie mają taką jasność, taki uśmiech. No i oni wszyscy, którzy są bliżej tych terenów przygranicznych, jakoś nie mają w głowie lęku, co tam się dzieje za tą granicą, oczywiście współczując sytuacji ludziom i na granicy białoruskiej, i na Ukrainie, i tak dalej, ale chodzi mi o to, że tak są skupieni na tym, co wokół nich, na tych jeziorach, lasach, na fajnych relacjach międzyludzkich, że nie zastanawiają się cały czas, czy jest, czy 100 kilometrów od nich jest zagrożenie. A ja, jak wojna się zaczęła, trochę wpadłem w taką lękówę i cieszyłem się bardzo, że jestem w Europie jak najdalej można od wojny, czyli tam gdzieś na wybrzeżu hiszpańskim czy portugalskim nad oceanem. Czyli znowu, wszystko jest w naszej głowie i zależy od tego, jakich ludzi mamy wokół siebie. Ja wpadłem w grono takich ludzi, którzy śpiewali, tańczyli, patrzyli w gwiazdy i potrafili się cieszyć naprawdę tym, co najpiękniejsze i najprostsze. I życzę sobie i Wam jak najwięcej podobnych spotkań i relacji. Ja zamierzam je rozwijać w sposób hedonistyczny, jak najbardziej realny, tak by, nawiązując do tych moich projektów, o których Wam mówiłem, mieć zbudowane tak piękne i bliskie relacje z ludźmi, by oni chcieli je ze mną mieć nawet wtedy, gdy mają się odbywać przy użyciu technologii. To jest ta fajna droga. Do usłyszenia nie obiecuję kiedy, bo wiecie, jak to w Polsce, ale już w październiku oczywiście wracam na wybrzeże Hiszpanii i Portugalii, no i znowu będę Wam opowiadał, co tam się dzieje na miejscu i z mojej perspektywy, i jak się z tej odległości patrzy na Polskę. Mam nadzieję, że 15 października, gdy głosować będę w lokalu wyborczym w Maladze, stojąc w kolejce Polaków, to jakoś uda nam się zakląć rzeczywistość tak, żeby efekt był lepszy niż poprzednio, gdy głosowaliśmy na Trzaskowskiego, a wygrał Duda. I to tylko tyle w temacie politycznym na zakończenie. Miłego dnia i do usłyszenia.